Godzina 9:28, poranek wnet, radio wnet 87,8 FM oraz wnet.fm na całym świecie. W studio pan Damian Kita, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, miło mi.
Planowaliśmy tę rozmowę na takie podsumowanie tego, co będzie po marszu. Zakładaliśmy, że będzie gratulacje za sprawne przeprowadzenie jednak zgromadzenia, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tymczasem zaczynamy od tłumaczenia się. Będzie się pan teraz tłumaczył, proszę bardzo.
No cóż mogę powiedzieć, jakby wypowiedź bardziej uważam była to wypowiedź jednej osoby.
Mówimy o Mateuszu Pławskim, rzeczniku Młodzieży Wszechpolskiej, jednego z organizatorów marszu, który tłumaczył, że jednak Młodzież Wszechpolska, no rasizm to może nie, ale osoba o czarnym kolorze skóry nie może być członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, oj nie.
No tak jak mówię, myślę, że jest to raczej wypowiedź jednej tej konkretnej osoby, aniżeli całej organizacji, tym bardziej Marszu Niepodległości. Czekamy wszyscy, zarówno myślę państwo, jak i my, czyli organizatorzy, na pewne oświadczenie, stanowisko ze strony Młodzieży Wszechpolskiej. Natomiast mogę jako przedstawiciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości powiedzieć, że ta opinia nie jest akceptowana przez Marsz Niepodległości. Raczej zdecydowanie odnosimy się do tutaj Wincentego Lutosławskiego, który mówił, że Polakiem jest ten, który wykazuje swoją pracą, swoim wkładem, a także też przyjęciem całego dorobku kulturowego, miłość do ojczyzny, do Polski. Myślę, że tutaj świetnym przykładem właśnie społeczność tatarska, która właśnie za swoje zasługi dla obrony naszych granic została włączona nieprzerwalnie do naszej społeczności i również Tatarzy biorą udział w Marszu Niepodległości. Myślę, że tym mógłbym jakby skwitować tą sytuację.
To dobrze, czyli od pana Mateusza Pławskiego i jego poglądów pan jako organizator Marszu Niepodległości się odcina.
Tak, nie podzielam ani osobiście, ani jako przedstawiciel Marszu Niepodległości takiego poglądu.
Czytał pan w mediach zachodnich, to były relacje na podstawie pani Vanessy Geer, która reprezentuje w Polsce Associated Press. Ona już w piątkowym depeszy reprodukowanej in extenso przez większość prasy światowej zapowiadała w Warszawie marsz nacjonalistów. Potem potwierdziła, że ci nacjonaliści przeszli w korespondencji sobotniej.
No tak, od paru lat w zasadzie mamy wyjątkowo spokojny marsz. Nie mamy tutaj przeszkód w postaci prowokacji ze strony służb policyjnych, służb państwa, o których też wspominał minister Błaszczak. Tutaj należałoby tylko zapytać, dlaczego do tej pory jakby winowajcy tych incydentów, czy jeśli chodzi o wóz TVN-u, czy tęczę na placu, przepraszam, budkę przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej, do tej pory za to nie odpowiedzieli. Natomiast mogę tutaj powiedzieć, że jeśli nie ma już zadym, nie ma już takich ewidentnych incydentów, do których moglibyśmy, świat lewicowo-liberalny mógłby, jakby o których mógłby trąbić, no to tutaj trzeba znaleźć oczywiście jakiś powód do zniesławienia tej pięknej inicjatywy. No i na przykład grupa 50-60 osób, która pojawiła się na tym marszu, była doskonałą przyczyną do tego, żeby ten marsz atakować. A jak przypomnę, 50 osób do 100 tysięcy jest to, wydaje mi się, że to nawet nie jest promil, nie jest to nawet kropla w morzu. Jakby udowodniliśmy my jako Polacy, że w tym marszu też widziałem dużo, zdecydowanie więcej rodzin z dziećmi, osób starszych. Jest faktycznie ta sztafeta pokoleń utrzymana, także wydaje mi się, że my po prostu jako Polacy udowodniliśmy, że te wszystkie opinie są zwykłymi kłamstwami i bredniami.
Pana zdaniem, dlaczego ludzie chodzą na Marsz Niepodległości?
No uważam, że jest to inicjatywa, która pozwala wbrew poglądom politycznym czy opcji politycznej po prostu poczuć się nam wszystkim jako zjednoczony naród, jako Polacy. Myślę, że ugrupowania polityczne, które tutaj rządzą czy też istnieją w przestrzeni politycznej po 89 roku, włożyły bardzo dużo pracy na to, żeby spolaryzować Polaków, włożyły dużo pracy na to, żeby skłócić Polaków, bo wtedy łatwiej się takim narodem steruje. Natomiast faktycznie nie da się ukryć, że Marsz Niepodległości jest tą inicjatywą, która jednoczy. Tutaj odwieczny spór endecy, sanacja. Myślę, że wielu zwolenników zarówno Romana Dmowskiego, jak i Józefa Piłsudskiego pojawiło się na tym marszu, także po prostu jest to inicjatywa, marsz wszystkich Polaków.
Czyli pana zdaniem spór między endecją a zwolennikami Piłsudskiego jest już odłożony do historii, dzisiaj nie ma sensu go dalej toczyć.
Myślę, że często nawet takie różnego rodzaju spory mogą być konstruktywne, bo gdybyśmy się wszyscy poklepywali po plecach, no to byśmy weszli w samo uwielbienie i nie byłoby to dla nas konstruktywne. Natomiast uważam, że ten jeden wyjątkowy dzień jest świętem wszystkim, bo różne opcje polityczne przed wiekiem o tę niepodległość walczyły, dlatego my jako wszyscy Polacy powinniśmy po prostu mówić jednym głosem, że się cieszymy i jesteśmy szczęśliwi.
Ambitne, tak szczerze mówiąc, no bo okej, wszyscy się cieszymy, wszystko fajnie, to jest najmniejszy wspólny mianownik, a jak się zastanawiamy, tak spoglądając trochę szerzej, co stoi przed Polską, jakie są nasze zadania, to jakby pan uszeregował trzy najważniejsze sprawy dla Polski w tej chwili.
No myślę, że faktycznie to, o czym powiedziałem, powinniśmy zrobić wszystko, my jako obywatele i myślę, że politycy przede wszystkim do tego, żeby więcej nie wprowadzać sztucznych podziałów i konfliktów w narodzie, bo wydaje mi się, że tutaj jakby spójny czy zjednoczony naród jest podstawą do czegokolwiek.
No, ale to jest praktycznie niemożliwe, no bo nie da się zjednoczyć 40 milionów ludzi, chyba że wokół jakichś wartości. Jakie wartości?
Tu jest pewna podstawa, tak? Są filary, są fundamenty, do których możemy się odwoływać. Tak jak powiedziałem, że pewne spory nawet mogą być konstruktywne, ale myślę, że powinniśmy zachować pewne filary, fundamenty. Następna sprawa to jest suwerenna i niepodległa, odnosząc się do wczorajszego święta, przedwczorajszego święta, polityka zagraniczna. Uważam, że nasza polityka zagraniczna naprawdę stoi na niskim poziomie, już nie tylko jeśli chodzi o Zachód, ale przede wszystkim jeśli chodzi o Wschód. Często politycy w zasadzie wszystkich opcji traktują naszą wschodnią granicę jako w zasadzie nie zajmują się nią, nie zajmują się Polakami, którzy są na Litwie, którzy są na Białorusi, na Ukrainie. Jesteśmy zmuszani przez polityków do szeregu ustępstw kosztem właśnie naszej pamięci historycznej, kosztem naszych przodków i Polaków, którzy mieszkają tam do dzisiaj. A trzecia sprawa, o której myślę, która też jest pewną podstawą, no to jest gospodarka. Powinniśmy postawić na patriotyzm konsumencki. Tak kształtowały się gospodarki zachodnie, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy. Niemcy nawet do dzisiaj są wyjątkowymi patriotami, jeśli chodzi o gospodarkę, bo nie są w stanie, dla nich nie do przyjęcia jest coś takiego, że na przykład rynek medialny w Polsce jest w tak dużym ma tak duży udział obcego kapitału.
Dla Niemców to jest absolutnie do przyjęcia, że rynek medialny w Polsce ma głównie media niemieckie.
Tak, no, oczywiście.
Nie słyszałem od Niemca żadnego narzekania.
Tak, oczywiście to takie uproszczenie. Chodzi mi o to, że swojego rynku medialnego w życiu by nie oddali, tak? Czy jeśli chodzi o stocznie, czy jeśli chodzi o wydobycie węgla, czy też emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Tutaj nawet ta polityka jest wyjątkowo agresywna. Także wydaje mi się, że te trzy jakby rzeczy są pewnymi podstawami, jeśli chodzi o aktualną sytuację.
Patrzymy sobie na wczorajszy marsz, patrzymy na historię Polski i zastanawiamy się, czy to historyczne okno, jakie dostaliśmy jako Polacy na zorganizowanie własnego państwa, będzie otwarte, czy też zamknie się któregoś dnia, tak jak zamknęło się przed pokoleniem niepodległości, przed pokoleniem urodzonym już w II Rzeczpospolitej, albo tuż przed odzyskaniem, które dorastało całe życie w Nowej Polsce i nagle się okazało, że 1 września 1939 sprawa się zamknęła, praktycznie rzecz biorąc, no, z dnia na dzień. Teraz, czy my powinniśmy się do takiego scenariusza, że to się zakończy, szykować?
No to jest trudny temat. Ja mam taki pogląd, że...
No, po to pan tu przychodzi, żeby na trudne tematy rozmawiać.
No oczywiście, oczywiście, zgadza się. Ja mam taki pogląd, że historia jest pewnym jakby zbitką pewnych schematów, które się powtarzają i tak jak powiedziałem o polityce zagranicznej, sojusze, alianse z Zachodem powinny sprzed tutaj z 1939 roku powinny dać jakąś dla nas naukę na przyszłość. Uważam, że takie pokładanie bezinteresowne, pokładanie nadziei właśnie w sojusznikach z Zachodu jest jakby pewnym złudzeniem. Oczywiście w obecnej sytuacji nie jesteśmy państwem, które jest w stanie prowadzić taką całkowicie samodzielną, suwerenną politykę globalnie. Natomiast uważam, że w każdej relacji powinniśmy myśleć o tym jako o polityce, a nie jako o sentymentach. I powinniśmy pamiętać, że w chwili próby każdy sojusznik będzie myślał o sobie, a nie o tym, żeby Polakom pomóc.
Damian Kita, rzecznik Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Zakończymy tą rozmowę jeszcze jednym zdaniem. Zapytam pana, czy poglądy pana Mateusza Puławskiego umieszczone na Facebooku dotyczące rasistowskiego charakteru tego stowarzyszenia odpowiadają ideologii Marszu Niepodległości? I dlaczego nie?
To znaczy te słowa ukazały się w artykule, to był wywiad do Rzeczy i Mateusz Puławski tutaj wypowiadał się w imieniu Młodzieży Wszechpolskiej, chociaż moim zdaniem to była bardziej jego wypowiedź, aniżeli jego organizacji. Natomiast prywatnie, ale zarówno jako przedstawiciel, organizator Marszu Niepodległości sprzeciwiam się temu poglądowi.
I tu stawiamy kropkę. Była piosenka Katedra, kiedy zagrało serce. Katedra to zespół, tak? Pytam się Karola, który tutaj u nas realizuje. Powiedział, więc tak, Katedra, zespół, piosenka, kiedy zagrało serce. A my w trzeciej godzinie poranka wnet, 9:45 na zegarze, 87,8 FM to nasza fala, a w internecie wnet FM rozmowa. Pan poseł Stanisław Piotrowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To od razu poprosimy o uchylenie rąbka tajemnicy, które owiewała rozmowy pana z panem mecenasem, ministrem Muchą z kancelarii prezydenta. W piątek wieczorem dowiedzieliśmy się, że jest porozumienie i czy jest rzeczywiście.
To celem rozmowy mojej z panem ministrem Muchą było omówienie projektów ustaw i rozważenie możliwych rozwiązań. Wiadomym jest, jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, szeroko pojętej prawicy, na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Ono zostało skrystalizowane w ustawach lipcowych Natomiast jakie jest stanowisko pana prezydenta, to zostało ono zaprezentowane wtedy, kiedy uzasadniał swoje weto. Celem rozmów zatem było poszukiwanie takich rozwiązań możliwych do przyjęcia, które satysfakcjonowałyby obydwie strony. W trakcie rozmów podkreślałem to, że nie jesteśmy zainteresowani reformą dla reformy, pudrowaniem istniejącego stanu rzeczy, ale taką reformą, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Wydaje się, że znaleźliśmy kompromisowe rozwiązania, ale nie chciałbym w tej chwili o szczegółach wypowiadać się, dlatego że ja nie należę do tych osób, które podejmują w tej sprawie ostateczne decyzje. Wydaje się, że przebieg rozmów stwarza możliwości do dalszego procedowania, do procedowania nad tymi projektami w Sejmie. I stąd też spodziewam się, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpoczniemy prace legislacyjne. Wtedy będziemy mówili o szczegółach.
Czyli wniosek jest taki, że prezydencki projekt reformy Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi pod obrady Sejmu.
Tak myślę, jakkolwiek to do mnie też nie należy, bo czy wejdzie pod obrady Sejmu, to będzie decyzja pana marszałka. Myślę, że sprawy dojrzały do tego, ażebyśmy mogli przystąpić do sprawnego procedowania na forum parlamentarnym.
Czy spodziewa się pan obiekcji ze strony Unii Europejskiej? Tutaj komisarze i parlamentarzyści, którzy współpracują z naszą niemerytoryczną, histeryczną opozycją, już zgłaszali pretensje, zanim ten projekt się pojawił.
Tak, spodziewam się, dlatego że środowiska nie są zainteresowane kształtem prawa, tylko protestowaniem przeciwko jakimkolwiek zmianom. Najdobitniej świadczy fakt, że tyle nieścisłości co do faktów i co do prawa znaleźliśmy na przykład w raporcie Komisji Weneckiej. Mało tego, proszę zwrócić uwagę na sposób postępowania. Komisja Wenecka przyjeżdża do Polski, żeby rozmawiać z politykami o kształcie prawa. Wydaje się, że dla prawnika właściwym materiałem to są rozwiązania przyjęte w projektach i analiza tekstów prawnych pod kątem ich zgodności z konstytucją, pod kątem ich zgodności z prawem międzynarodowym, a nie rozmowy o prawie. To pokazuje, jakie jest nastawienie.
Może muszą nas pouczyć, może my nie wiemy w Polsce, co to jest prawo i tu wybitni konstytucjonaliści będą mówić nam, jak polega, jak trzeba to zorganizować, wie pan. Może to tak nas widzą, że przyjeżdżają do Bantustanu, gdzie po prostu my porozumiewamy się za pomocą tamtamów, a oni
to też
już
dlatego,
piszą listy.
To też dlatego podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami Komisji Weneckiej zwracaliśmy uwagę na to, że my, podejmując reformy, zmierzamy do tego, ażeby rozwiązania w zakresie wymiaru sprawiedliwości były zgodne z konstytucją, która w tej chwili w Polsce obowiązuje. Bo te rozwiązania, które są, nie realizują podstawowych postanowień konstytucyjnych. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, zmierzamy do takich rozwiązań, które funkcjonują w krajach, z których ci panowie, przedstawiciele Komisji Weneckiej, często pochodzą.
No i jakie wrażenia były? Bo to jest argument, który już pojawił się w przestrzeni publicznej. W lipcu pewna niemiecka prawniczka powiedziała, że co prawda na papierze te rozwiązania polskie przypominają rozwiązania niemieckie, ale w Niemczech jest inna kultura i oni po prostu to inaczej, a w Polsce nie może być, ponieważ kultura jest niższa, to nie mogą być takie rozwiązania jak w wyższej niemieckiej kulturze. Może dokładnie tak nie było sformułowane, ale ten rasistowski smaczek jednak pojawił się w przestrzeni publicznej.
No i dlatego też zapewne muszą nam sprzedawać w tych samych opakowaniach proszki gorszej jakości, proszki do prania.
Nie musimy kupować od nich nic.
To właśnie pokazuje, jak nas traktują, a my nie chcemy być tak traktowani. Jesteśmy dużym państwem w Unii Europejskiej, dużym pod względem terytorialnym, dużym pod względem narodowościowym, ale i też o bogatej kulturze i tradycji i o wielkim wkładzie w dziedzictwo Europy. W związku z tym myślę, że ci, którzy nas chcą pouczać o praworządności, przede wszystkim powinni popatrzyć nieco wstecz. Czy oni tą praworządność realizowali w przeszłości, czy teraz ją realizują, zanim zaczną pouczać innych.
Panie pośle, podsumowując, w Sejmie pojawi się ustawa o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Kiedy te obrady się zaczną?
W przyszłym tygodniu jest posiedzenie plenarne Sejmu. Być może, że marszałek wprowadzi do porządku obrad również te projekty.
Czyli mogą teoretycznie być już obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku?
Tego to nie potrafię powiedzieć, dlatego że przed nami długa droga legislacyjna w Sejmie. 3 czytania projektów ustaw, później prace w Senacie, potem sprawa podpisu pana prezydenta, no i vacatio legis. Także rzeczywiście pracy wiele, a czas krótki.
No zobaczymy, proszę państwa, jak to będzie. Bardzo serdecznie dziękujemy panu posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi za udział w naszym poranku. Kłaniamy się serdecznie.
Serdecznie dziękuję, kłaniam się.
Proszę państwa, 9:53 to pora na kończenie tego poranka, ponieważ Roman Zawadzki już czeka, Łukasz Jankowski jeszcze przy mikrofonie macha ręką, że absolutnie nie chce wziąć udziału w rozmowie, wobec czego ja muszę sam wymyśleć teraz, co państwu powiem, a powiem tak, bardzo było miło prowadzić ten poranek 13 listopada 2017 roku, kiedy już odliczamy dni do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W gazetach czytacie państwo, że to, a może to kiedy indziej, nie było żadnej daty. Niektórzy mówią, że nie było żadnej wojny i to nie było okupione ofiarą krwi. To oczywiście pomijają fakt setek tysięcy Polaków, którzy na frontach I wojny światowej walczyli w najróżniejszych miejscach. To cudowny moment, w którym te puzzle się wszystkie ułożyły, dał naszym pradziadkom szansę na stworzenie nowego kraju, no i od nas w dużej mierze zależy, jak będą nasze działania oceniać nasze praprawnuki. Ten poranek przechodzi do historii. Łukasz Jankowski przygotował, Karol Smyk realizował, Aleksander Wierzejski prowadził. Jutro, proszę państwa, będzie fajnie, bo będzie Witold Gadowski i na pewno poziom będzie wyższy, kultura ciekawsza i rozmowy znacznie bardziej głębokie niż to, na co tutaj nas stać.